Żaneta Walentyn, witam państwa. Jesteśmy sąsiadami, mówimy podobnymi językami, mamy podobną kulturę i jeszcze jedno nas łączy. Boimy się naszego wspólnego sąsiada, potężnego sąsiada. Boimy się Rosji i jej mocarstwowych ambicji. Ale jest między nami wielka rana, wielki ból.
Moja pamięć trwała już, kształtuje się mniej więcej od śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Ja wtedy byłem już Strzelczykiem, chodziłem w mundurze i ten okres międzywojenny to był takim okresem współżycia. Ja mówię na przykładzie mojej wsi. Mieszkałem na Podolu, we wsi Siemikowce nad rzeką Strypą, w samym środku między bastionami obronnymi jeszcze za pierwszej Rzeczpospolitej, a więc zamki w Trębowli, w Czortkowie, w Podhajcach, w Brzeżanach, w Tarnopolu. Był taki przypadek, jak pamiętam. Przyszedł znajomy Ukrainiec, Kaczor się nazywał, i radził się ojca, co ma zrobić, bo bez PK, oni mieli taką organizację polityczną, wyznaczyła im termin, że mają się na skrzyżowaniu dróg przy cmentarzu o godzinie 12 stawić na koniach z toporami, z nożami, pojadą mordować. A to był 43. Już po wioskach zaczynały się rzezie. One szły z Wołynia, czarna, to się mówiło, czarna fala z Wołynia.
Polska i Ukraina. Co nas dzieli? Historia. W tej materii nie potrafimy się porozumieć. Polacy oczekują słowa przepraszam od Ukraińców i oczekują zaprzestania gloryfikacji ukraińskiej powstańczej armii, Bandery, Szuchewycza i innych członków UPA. I przypominają o około 100 tysiącach ofiar cywilnej ludności polskiej zamordowanej przez ukraińską powstańczą armię albo z inspiracji ukraińskiej powstańczej armii. Tu zresztą padają różne cyfry, bo Ukraińcy podają znacznie niższą liczbę ofiar po stronie polskiej, a Polacy bywa, że i dwukrotnie wyższą. Ukraińcy natomiast oczekują słowa przepraszam także za kolonizację obecnych terenów zachodniej Ukrainy, za, jak twierdzą, palenie cerkwi, za polonizację ludności w czasach dwudziestolecia, za akcję Wisła. 22 lipca tego roku Sejm Polski na mocy uchwały ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Na odpowiedź strony ukraińskiej nie trzeba było długo czekać, bo już 3 sierpnia tego roku w parlamencie ukraińskim zarejestrowano projekt rezolucji autorstwa Ołeha Musija upamiętniającej ofiary ludobójstwa dokonanego przez państwo polskie na Ukraińcach w latach 1919-1951. Czy my, Polacy, jesteśmy w stanie zrozumieć, że Ukraińcy traktują II Rzeczpospolitą jako państwo siłą, narzucające im, Ukraińcom, swoją tożsamość, jako państwo dominujące? Czy Ukraińcy z kolei są w stanie zrozumieć, że Polacy nie mogą nazywać przyjacielem kogoś, kto stawia pomniki mordercom cywilnej polskiej ludności? Rozmawiałam na ten temat z przewodniczącym Związku Ukraińców w Polsce, panem Piotrem Tymą.
Mamy do czynienia z poważnym problemem, jeżeli chodzi o dialog dotyczący przeszłości, jeżeli chodzi o dialog jako taki, dlatego że sposób przyjęcia uchwały 22 lipca pokazuje, że przyjęto rozwiązanie jednostronne, to znaczy nie oglądając się na skutki, a przyjęto uchwałę, która została źle odebrana na Ukrainie i która może spowodować reperkusje w postaci po pierwsze spadku zaufania do Polski jako do kraju, do Polaków jako partnerów i też skutkować pojawieniem się negatywnych tendencji w społeczeństwie ukraińskim wśród elit ukraińskich, i czego przykładem jest ten projekt uchwały, który pojawił się w parlamencie ukraińskim, tak, odnoszący się do przeszłości. Natomiast warto byłoby zrobić taki remament, zdać sobie sprawę, że to działanie jest niestety w momencie, kiedy po pierwsze Ukraina jest w trudnej sytuacji politycznej, ekonomicznej, drugie, Polska miała bardzo dobrą pozycję na Ukrainie, wśród krajów, które były najlepiej postrzegane, mm-hmm. była na drugim miejscu. Od lat wzrasta poziom zainteresowania Polską, nie tylko w sferze poszukiwania miejsca pracy czy nauki, ale także kulturą polską. A Polacy cieszą się ogromną sympatią społeczeństwa ukraińskiego, w tym w regionach, które w stereotypowym wyobrażeniu Polaków są postrzegane jako antypolskie, na przykład na zachodniej Ukrainie.
Panie przewodniczący, ale część środowisk w Polsce mówi, ale Ukraińcy nie zastanawiają się też, jak nas to boli, wtedy kiedy zmieniają nazwę Prospektu Moskiewskiego w Kijowie na Prospekt Bandery, znaczy, że stawiają Banderze pomniki, że nazywają jego imieniem ulicę, a Polakom Stepan Bandera jednak jednoznacznie się kojarzy.
Wołyń jest ważnym epizodem w pamięci historycznej Polaków, ale tak jak mówią badacze, historia a pamięć historyczna są dwie różne kwestie. Po drugie, jeżeli nie widzi się Wołynia w kontekście całej wojny, to znaczy tego, że konflikt polsko-ukraiński miał swoją dynamikę, różne fazy i miał swoje przyczyny, natomiast wyrywa się z kontekstu jedno wydarzenie, czyli rzeź wołyńską, jedną przyczynę, czyli ideologię OUN, natomiast nie pokazuje się tego wydarzenia historycznego w kontekście II wojny światowej, ale też wielowiekowego współistnienia Polaków i Ukraińców. To znaczy, że wrogość wynikała nie tylko z działań jednej czy drugiej organizacji militarnej czy politycznej. Natomiast niestety, tak samo jak wobec innych wydarzeń historycznych, buduje się jakby nową narrację, która jest jednostronna.
Ale tylko po stronie polskiej, czy też po stronie ukraińskiej jest jednostronna narracja?
Ja mówię o tym jako obywatel polski, mm-hmm. konsument polskiego.
No tak, ale obserwuje pan też życie na Ukrainie.
I kolejny błąd, który tu się pojawia, że się porównuje sytuację Polski z sytuacją ukraińską, co jest kompletnie nieadekwatne, ponieważ to na Ukrainie do 2013 roku istniały pomniki, miasta, ulice związane z systemem komunistycznym. Mhm. Na Ukrainie rewizja historii jest w zupełnie innym miejscu niż w Polsce. Część faktów związanych z okresem dwudziestolecia międzywojennego, wielkiego głodu, represji sowieckich, do dzisiaj części społeczeństwa ukraińskiego są nieznane. I w tym kontekście należy rozpatrywać problem Wołynia, a nie mówić, że społeczeństwo ukraińskie nie chce wiedzieć o Wołyniu. To jest nieprawda.
Ale czy to jest też prawda, że społeczeństwo ukraińskie niedużo wie o Wołyniu, że na przykład przeciętny Ukrainiec wie o Banderze czy o ukraińskiej powstańczej armii, wie, że walczyli z najeźdźcą rosyjskim czy radzieckim, natomiast ta świadomość Wołynia niewielka jest wśród Ukraińców. Czy to prawda?
Znaczy to prawda, ale proszę zauważyć, bo to nie można dyskutować o takich kwestiach historycznych w oderwaniu. Jakby pani mm-hmm. sprawdziła poziom wiedzy w społeczeństwie polskim na temat Wołynia, to też nie jest on powszechny. Tak? On będzie teraz powszechny, ponieważ mieliśmy do czynienia z ważnym wydarzeniem, które było relacjonowane na wszystkich poziomach. Natomiast na Ukrainie, po pierwsze, nie jest to tak, jak się to przedstawia. Na Ukrainie pojawiły się publikacje. Każda rocznica to jest pretekst czy argument do tego, by o kwestii dyskutować. Takie dyskusje odbyły się na Ukrainie w 2013, w 2003. Mhm. W głównych programach telewizyjnych i sam to widziałem. Z udziałem polskich uczestników. Także to nie jest tak, że na Ukrainie wszyscy nie wiedzą, bo to jest manipulacja. Mhm. Natomiast jest procent społeczeństwa, dla którego ten temat jest ważny, nie wiem, powoduje jakieś refleksje, to są ludzie albo z tych terenów, albo ludzie wysiedleni z Polski, którzy doświadczyli konfliktu polsko-ukraińskiego i oni do tych kwestii są jakby bardziej wyczuleni. Oczywiście oni niekoniecznie muszą podzielać polski pogląd, bo oni doświadczyli zupełnie innej traumy. Ich doświadczenie życiowe, pamięć historyczna jest związana z działaniami antyukraińskimi z polskiej strony.
Mówi pan o akcji Wisła pewnie.
Nie, akcja Wisła dotyczy obywateli polskich. Natomiast jeżeli chodzi o zbrodnie dokonywane przez polskie podziemie na mieszkańcach Chełmszczyzny Ukraińcach, czy zbrodnie polskiego podziemia z lat 44-46, czy wojska polskiego, które siłą wysiedliło do Ukrainy około 500 tysięcy ludzi. To jest ten sam proces, bo ja nie rozumiem właśnie jako człowiek, nie jako historyk, nie rozumiem tego, że w Polsce następuje taka coś, co bym nazwał sam dla swoich potrzeb taki egoizm pamięci. To znaczy pamiętamy, wiemy, że przedstawiciele narodu polskiego doznali traumy i że to należy pamiętać, utrwalać i upowszechniać. Natomiast te same kwestie, że Ukraińcy ginęli z rąk polskich, że stracili małą ojczyznę, że byli wysiedleni bardzo często w brutalny sposób, że byli mordowani w podobny sposób jak Polacy. Oczywiście proporcje ofiar są tu różne. To wtedy się jakby na tą pamięć jest się impregnowanym, tak. Stosuje się jakieś takie zamienne teorie, tak?
A co na to potomkowie ofiar i świadkowie rzezi wołyńskiej?
Kalinowska Janina, przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Po pierwsze, Armia Krajowa na teren Kresów Wschodnich, czyli tu na Wołyń, dopiero, proszę panią, zjawiła się w 1944 roku. Wtedy, kiedy już do 1943 roku tam prawie wymordowano Polaków albo uciekli. I proszę panią, rzeczywiście, jeżeli gdzieś tam była ta sotnia ukraińska, która w nocy planowała, że taką czy inną wieś ma pójść i wyrżnąć ludność i spalić osadę, proszę panią, no to wtedy AK szło i proszę panią, tych banderowców chciało też wytępić. To jest normalne. Ale ludność cywilna, którą oni mordowali, to były kobiety i dzieci. I ja się pytam, kto niech tyma powie, chociaż jeden przykład, że jakaś kobieta polska z malutkim dzieckiem poszła i mordowała Ukrainkę. No niech chociaż jeden przykład poda. Nie ma okoliczności dla mordercy, proszę pana, proszę panią, nie ma usprawiedliwienia, nie ma niczego, bo ja rozumiem, jest nalot na miasto, Zamość czy Bydgoszcz, giną ludzie, giną dzieci, starcy, mężczyźni, wszyscy, lecą domy, bo jest wojna, bo jest, proszę panią, bombardowanie, ale bezczelnie przyjść, okrążyć osadę, czy wieś, czy kolonie, tam gdzie mieszkają Polacy. I proszę panią, znęcać się nad tymi ludźmi, to jest, no przecież to jest celowe, zaplanowane, proszę panią, było ludobójstwo. To nie robił człowiek, to trudno tych ludzi porównać do człowieka albo nawet do zwierzęcia. Nie wiem, jak można to do bestii, do kogo, nie wiem, można porównać. Pan prezydent Ukrainy poszedł na pod pomnik
ofiar Wołynia.
Tak, proszę panią. I tam klęknął i składał kwiaty, a w tym czasie w Kijowie nazwa ulicy Bandery. W pewnym stopniu jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z tego, że ci posłowie prawie się zjednoczyli poza trzema posłami z PO i siedmiu od Nowoczesnej, zagłosowali, podnieśli rękę za ludobójstwem. To jest po raz pierwszy od 73 lat, z tym, że uchwała nie ma żadnych uprawnień prawnych.
Należałoby... Bo nie jest ustawą. Państwo oczekiwaliby ustawy, a nie uchwały.
Oczywiście, oczywiście. Ale wie pani, sam fakt podniesienia ręki, czy to w Senacie, czy w Sejmie, za z wyrazem ludobójstwo, to już dla nas jest bardzo dużo. I teraz będziemy dalej, proszę panią, upominać się, walczyć o to, aby to podjęto ustawę. A ustawa ma wszystkie uprawnienia prawne do ścigania zbrodniarzy, proszę panią, do tego, aby nie afiszowali się tutaj z czerwono-czarnymi flagami czy z jakimiś tam jeszcze emblematami banderowskimi, proszę panią. Aby nie było tutaj tych pochodów banderowskich, bo ostatecznie to jest Polska, nie Ukraina.
Kilka lat temu spotkałam pana Tadeusza Przyborowskiego, żołnierza 27. Dywizji Armii Krajowej, Dywizji Wołyńskiej. Oto fragment jego wspomnień.
Rodzina moja była związana z 27. Dywizją Armii Krajowej, Wołyńską. Jako młody chłopak, 17-letni, już nosiłem broń, bo trzeba było bronić ludności polskiej przed rzezią. Tyle, co proszę panią, jako chłopak 18-letni pochowałem ludzi porobanych siekierami, tego ludzie nie wierzą. Ja patrzę w oczy, czasami ludzie mówią i pokazuję ręce. Te ręce pochowali, składając na przykład rozpruty brzuch kobiety zabitej, a gdzieś tam w krzaku znalazło się niemowlę w wnętrznościach. To wszystko, proszę panią, było umiejętnie sterowane. Ja mogę pani jeden z przykładów podać nad Słuczą ze starostą sarneńskim, który był z Poznańskiego. I kiedy w 1939 roku wkraczali wojska rosyjskie, władze uciekali rozmaicie do Rumunii, gdzieś tam i tak dalej, na Wołyniu. Starosta sarneński nie uciekł i wpadł na taki pomysł, wziął swego kierowcę, podjechał do rzeki Słucz, a tu nadciągnęły wojska radzieckie. Podszedł do dowództwa, powiedział, jestem starostą i chcę, teraz wy władzę przyjmujecie, i przekazał klucze z miasta powiatowego Sarny. I w tym czasie, kiedy rozmawiał z tym, podszedł politruk, wyciągnął nagana i od tylu palnął w łeb. A zgromadzona była ludność poleska, prymitywnych ludzi, którzy nieczęsto nie umieli czytać i pisać. I powiedział, o, smatrycie, tak trzeba z panami postępować. To była pierwsza już nauka, jak z Polakami postępować na tym. Wypić ich, wywieźć na Syberię, rozpędzić ich. No tak, bo jak wybijemy ich, wyrzucimy, to zajmiemy ich domy, ich ziemię, bo to byli osadnicy polscy często 20 roku dostawali tam działki swoje, piękne domki budowali, a ten naród prosty, tak podchodził. To jest słabość ludzka, którą trzeba też zrozumieć. Zawsze była ta różnica. Polski pan przyjechał z Poznańskiego, z Bydgoskiego, tam dostał 20 hektarów ziemi, budował piękny dworek, jechał do kościoła bryczką, ale najmował sobie, jechał z żoną, najmował sobie Poleszuka, który był woźnicą, pilnował, on sobie poszedł do kościoła, poszedł do restauracji, tego, a tamten siedział i pilnował jego. I to narastało. I wystarczyło tylko podpuścić umiejętnie, wyrżnąć tamtych, wybić tamtych, a będziecie mieli własność swoją. A później znowu Sowieci, a to pójdziecie do kolchozu. I znowu im pętelkę założono na szyję.
Historyk dr Stefan Pastuszewski, członek Bydgoskiego Towarzystwa Pomocy Charytatywnej Wschód.
To, co niektórzy tutaj polscy publicyści, ale głównie właśnie ukraińscy mówią, że to był konflikt, to nie był konflikt. To jednak był atak mniejszości nacjonalistycznej, przygotowanej, która miała obłędną wizję wolnej Ukrainy poprzez wyrzucenie, zniszczenie wszystkich mniejszości narodowych, że to po prostu w jakiś sposób jednoznacznie ustala fakty historyczne. Natomiast to, że Ukraińcy nie zgadzają się z tym, no to jest w jakiś tam sposób oczywiste, ale również się nie zgadzają dlatego, że mało o tym wiedzą. Tak na dobrą sprawę większość społeczeństwa ukraińskiego kompletnie ani nie zna spraw, które były w czasie II wojny światowej, ani nie interesuje się tym. Jest to społeczeństwo takie już bardzo konsumpcyjne, społeczeństwo nawet i walczące w wielu zakresach, bo ja na Ukrainie bywam, teraz 2 tygodnie temu wróciłem to z Ukrainy, walczące o byt codzienny, które się sprawami ogólnymi nie interesuje.
To
nie...
wobec tego skąd pomniki dla Bandery czy Szuchewicza, to jest decyzja kilku osób, czy tego oczekuje społeczeństwo ukraińskie?
Znaczy jest to decyzja elit politycznych akceptowana przez bierne społeczeństwo ukraińskie. We wszystkich krajach postradzieckich nie było edukacji historycznej. Więc generalnie się to rzecz biorąc, budowa tożsamości, teraz następuje dopiero teraz budowa tożsamości społeczeństwa czy narodu ukraińskiego, ona musi się opierać o symbole, czy jak to się mówi, o pewien mit założycielski. I w tym momencie, gdzie ten mit założycielski znaleźć? A w ogóle myślenia historycznego na Ukrainie nie ma. I to właśnie jest. W związku z tym każdy patrzy w kategoriach takiego myślenia pokoleniowego. Dziadek walczył z Niemcami. Ewentualnie właśnie był w armii UPA. To jest ich horyzont widzenia. Jak się rozmawia z przeciętnym Ukraińcem, czy tutaj, bo ja wcześniej chodzę do pracy i o godzinie, mniej więcej o godzinie 6 czy przed 6, to ulica Dworcowa mówi po ukraińsku. Mówię, Ukraińcy idą do PES-y pracować i bardzo dobrze pracować. Jak ja czasem z nimi ludźmi rozmawiam, to są ludzie, którzy raczej nic nie wiedzą, a jeżeli rozmawiają, to się wcale tam nie denerwują na takie czy inne oceny. Oni chcą dobrze pracować, oni się tutaj dobrze czują. Akceptują tutaj, to Polskę. Polska dla nich jest i miejscem, załóżmy, pracy, ale też i miejscem nawet, może nawet i zamieszkania. I więc taka to jest sytuacja. Nasze społeczeństwo, dzięki temu, że myśmy mieli państwowość przez tych 1000 lat, Ukraińcy to tego nie mieli. Więc nasze społeczeństwo cały czas jednak budowało tożsamość historyczną. Tam nie było żadnej tożsamości historycznej. Panie redaktor, Ukraina jest podzielona na 4 części o bardzo odrębnej przeszłości i odrębnej tożsamości i mentalności. A więc Ukraina Zachodnia, Ukraina Wschodnia. Jeszcze jest taka bardzo ciekawa kraina, o której mało kto wie, to tam wraz z Odessą jest to Budziak, gdzie jest tam wielonarodowościowa taki splot, oraz Zakarpacie. I to są wszystko to regiony o odrębnej historii, o odrębnej nawet kulturze, to i mentalności. I w związku z tym jest trudno zbudować nową tożsamość. Ja sądzę, że nowa tożsamość będzie budowana chyba i bardzo słusznie na bazie tej wojny ukraińsko-rosyjskiej, tej właśnie o Donbas. No tak. I to trzeba zrozumieć. Jest to naród dopiero powstający w sensie tożsamości. Państwo zupełnie też powstające. Państwo osamotnione jednak. Europa pozostawiła i Polska też w jakiś sposób, bo zresztą cóż my możemy.
Wojna, która toczy się na wschodzie Ukrainy, jest jednym z argumentów przeciwników uchwały podjętej przez polski Sejm 22 lipca tego roku. Czytając ukraińską prasę, można spotkać się ze stwierdzeniem Ukraińców, iż uchwała była nożem wbitym w plecy walczącej Ukrainy, nożem wbitym ze strony polskiego brata. Trzeba jednak pamiętać, że Polska i Polacy pomagają Ukrainie w tej walce. Kilka miesięcy temu byłam w ośrodku rehabilitacyjnym w Borach Tucholskich, gdzie prywatny sponsor, Polak, podjął się leczenia i rehabilitacji tzw. atoszników, czyli ukraińskich żołnierzy walczących na wschodzie.
To symbol mojego batalionu atakujący Sokol na flagu. To flag batalionu Donbas. Taki symbol.
To jest symbol mojego batalionu. To jest flaga batalionu Donbas.
Тоже, как вы говорили, родные, все близкие, нет, отговаривали, я терплю. Ну,
wszyscy bliscy, cała moja rodzina mnie powstrzymywali, nie idź na wojnę. Dlatego się powstrzymywałem. Ale postanowiłem zachować się jak mężczyzna i zgłosiłem się do wojska i poszedłem walczyć.
тоже. Ранения, больницы.
Byłem ranny. Szpitale, szpitale, kolejne szpitale. Potem lekarze powiedzieli, wszystko co mogliśmy dla ciebie zrobić, to już zrobiliśmy. A teraz licz na cud i naturę. A tutaj w Polsce trzy dni temu grałem już w koszykówkę.
No a здесь уже, он когда три дня назад бегал по баскетбольной площадке, прыгал до кольца.
Inicjatorem akcji jest mój ojciec, Mariusz Markowski, który od 20 lat pracuje na Ukrainie, tam prowadzi interesy i chcąc pomóc, jak się Majdan zaczął, pomagał na Majdanie, a potem jak się pojawili ranni i z Majdanu i później z wojny, zastanawiał się w jaki sposób pomóc. Chciał pomóc finansowo, natomiast no, na Ukrainie problemem jest to, że gotówka się rozchodzi na boki, więc zastanawiał się w jaki sposób można inaczej. No, przyszło mu do głowy, że skoro w Polsce jest wspólnikiem w ośrodku rehabilitacyjnym, no to można by wziąć osoby ranne na rehabilitację.
To nie, наверное, точно боялся. Все боятся. Nie boi się tylko durak.
Nie boją się tylko głupcy. Kiedy rozumiesz, że w każdej chwili możesz zginąć, boisz się. Zwłaszcza jak wiesz, że w domu czeka mama, tata, brat, mały chrześniak. Możesz już ich nigdy nie zobaczyć i oni ciebie nie zobaczą.
Kiedy ty to понимаешь, że może i co, to zaczynasz bardzo bać się, silnie bać się.
Jak sobie to uświadomisz, bardzo się boisz.
I boisz się za siebie. Понимаешь, что мама, папа, у меня там брат есть родной, племянник маленький, полтора годика. Ты больше их никогда не увидишь. Ты их не увидишь, а они тебя не видят. И ну, очень сильно боишься и очень сильно думаешь.
Tę noc, kiedy zostałem ranny, było нас пięciu. Nasz dowódca uciekł. Jednego zabili, mnie ranili, jednego wzięli do niewoli, a jeden zwariował.
Один. Командир убежал, одного убили, меня ранили, одного взяли в плен, и один остался.
Сварьовал одной ночи. Попросту, bardzo blisko padały strzały, o tak jak tu, w tym pokoju, jakby strzelali. Rzucali granaty, strzelali z automatu. Rano ratownicy znaleźli go na wpół obłąkanego.
No, вот так вот, как вот мы сидим, да, в этой комнате. Вот примерно, ну, конечно, немножечко поболее. Но близко были сепаратисты, русские, вот, бросали гранаты, стреляли с автомата, ну, потому он сильно переживал, и утром такого нашли его, ну, достали, спасли, он уже был, ну, такой плохо ему было уже с головой.
Да, я ненавижу. Ну, москалей так точно.
Ja nienawidzę, nienawidzę Moskali. Weszli do mojego kraju, wtargnęli i narzucają swoją wolę. Nienawidzę ich.
W prawicielstwie, bojec, no, w ogóle nie ma znaczenia. Człowiek, który przyczastien k tomu, co teraz творится, u mnie w stronie, to mój wrach liczny.
Wy potrzebowali kogoś blisko?
Tak, ja bardzo dużo ludzi potrzebowali.
A stracił pan kogoś na wojnie? Tak, wielu.
Ukraina jest jednak w stanie wojny i to największe nadużycie to jest właśnie sytuowanie Ukrainy, że to są, mamy do czynienia z dwoma równorzędnymi partnerami, tak? Odbyło się na Ukrainie, odrzucono komunizm, zbudowano niepodległe państwo i to niepodległe państwo musi się uporać z przeszłością. Po pierwsze, nie uporało się jeszcze z komunizmem, nie uporało się jeszcze w ogóle z doświadczeniem różnych dróg do niepodległości czy świadomości ukraińskiej. Mamy do czynienia na Zakarpaciu z funkcjonowaniem tożsamości regionalnej rusińskiej. Mm-hmm. Tak? Mamy do czynienia z ogromnymi obszarami, gdzie funkcjonuje ogromne przywiązanie do tradycji kultury Rosji czy Związku Sowieckiego, mm-hmm. czego przykładem jest Krym i wschodnia Ukraina. Tak. I w tym momencie ten kraj otrzymuje sygnał, że musi się uporać z jednym z tragicznych, ale jednym z tragicznych epizodów, czyli z konfliktem polsko-ukraińskim, co z kolei dla mnie jest największym nadużyciem, to jest abstrahowanie tego z okresu II wojny światowej. Mordy na cywilach to nie jest domena tylko strony ukraińskiej, Takie same mordy czy podobne miały miejsce w przypadku konfliktu chorwacko-serbskiego, tak? Mm-hmm. Czy po II wojnie światowej w Czechosłowacji doszło do masowych mordów na cywilach niemieckich, gdzie w jednego dnia ginęło 50 tysięcy ludzi. Buduje się tak naprawdę, i tego nie ma nikt odwagi powiedzieć, buduje się klasyczny, szowinistyczny, antyukraińskie obraz, że zezwierzęcenie miało miejsce tylko po stronie ukraińskiej, co jest kompletną nieprawdą, bo wystarczy poczytać wspomnienia różnych uczestników II wojny światowej.
Zastanawiam się, jakie jest wyjście z tej sytuacji, bo może należałoby i Polakom uświadomić, jak wyglądała sytuacja i także w latach 20. i 30. na Wołyniu, ale też Ukraińcom uświadomić, jak czują się Polacy, kiedy mają przejechać w Kijowie prospektem Bandery, bo przyzna pan, że chyba Ukraińcy też powinni wziąć pod uwagę to, jak czują się Polacy, kiedy dla nich Bandera jest, no, jednoznacznie jednak im się kojarzy.
No, ale to nie jest tylko, znaczy ja myślę, że złe jest myślenie czy patrzenie tylko przez pryzmat Polski, dlatego że tak samo dla części społeczeństwa na Ukrainie Bandera jest nieakceptowalny. Mhm. To nie jest tylko kwestia Polski. Natomiast proszę zauważyć, taki prosty przykład. W trakcie dyskusji o Wołyniu podaje się, że z rąk ukraińskich z podziemia ukraińskiego zginęli także Ukraińcy, w tym 80 tysięcy cywili ukraińskich. Po stronie ukraińskiej domagamy się szacunku dla wszystkich ofiar, prowadzenia idealnej polityki historycznej, kiedy na własnym podwórku odbywa się w kwestii na przykład żołnierzy wyklętych, totalna manipulacja. Przemilcza się ofiary żołnierzy wyklętych. To, że na przykład oddziały NSZ-u dopuszczały się mordów na AK-owcach, tak? A to, że podziemie niepodległościowe w pewnym momencie ulegało takiemu zjawisku bandycenia się oddziału, dokonywało przestępstw stricte kryminalnych, że nie rozliczono się z kwestii zabójstw na cywilach różnych narodowości, różnych wyznań po wojnie.
Czyli ja rozumiem, że taki sam proces myślenia następuje w stosunku do Bandery na Ukrainie, tak?
Tak, tak. Polityka historyczna na Ukrainie, jakby to nie brzmiało paradoksalnie, jest odwzorowywaniem polskiej polityki historycznej. Pan Wiatrowicz jest zafascynowany modelem polskim i PN-owskim, wprowadzania w życie, że tak powiem, wizerunku żołnierzy wyklętych, i on zresztą o tym mówi.
Kto pierwszy zaczął zabijać? No jednak zaczęli zabijać oczywiście część Ukraińców. To jest fakt. Faktem historycznym jest również błędna polityka wewnętrzna II Rzeczypospolitej, gdzie politycy, głównie znaczy to sanacyjni, ale też i politycy właśnie endeccy, nie wyczuli na czas, bo polityk musi wyczuwać pewne trendy, prądy historii, dążenia narodu ukraińskiego do emancypacji. Od roku 1935 była zmasowana akcja, znaczy głównie w oświacie i w kulturze, polonizacji Kresów. I to się stało, jakby to można powiedzieć, tą słomą, na którą padła iskra właśnie obłędnego nacjonalizmu ukraińskiego. Ja to zawsze mówię, żeby pokochać, czy polubić, czy zaakceptować, to trzeba poznać. Więc tutaj przede wszystkim właśnie problem rozpoznania zjawiska, rozpoznania problemu i zbliżenia się tutaj w naszej świadomości do tych faktów, które miały miejsce. U nas taki proces my jako historycy jednak prowadzimy. To, co ja mówiłem, że gdzieś myśmy zbudowali to podłoże, na które padła właśnie ta iskra właśnie tego obłędu. To myśmy jednak to zbudowali. Od roku mamy do czynienia z takimi hałaśliwymi, chociaż małymi grupkami takich, załóżmy, można powiedzieć, polskich nacjonalistów.
Jak w Przemyślu, tak?
No tak. I nie tylko, ale również w Białymstoku, również też właśnie to na prowincjach. Więc to nie buduje platformy jakiegoś porozumienia. Oczywiście musimy dbać o naszą tożsamość. Musimy...
Ale one może się pojawiły teraz, dlatego że teraz następuje taka masowa, powiedziałabym, gloryfikacja UPA i Bandery, co się nie podoba Polakom.
Panie redaktor, ja od 15 lat widziałem i fotografowałem te kopce upowskie na Ukrainie, na ciężar, to zachodniej, i te flagi, załóżmy, ołunowskie, czarno-czerwone. I to traktowałem to jako fakt. które może budzić u mnie różne uczucia, natomiast ja nie jestem w stanie ani tego kopca zburzyć. Natomiast to dotyczy, bo to mówimy o podziale Ukrainy na cztery części, tylko w jednej części.
Zachodniej.
No, znaczy to zachodniej i to raczej południowo-zachodniej. Więc generalnie rzecz biorąc, musimy znać proporcje tego zjawiska.
Czyli pan się nie boi, panie doktorze, że ta ideologia UPA, banderowska ideologia, rozleje się na całą Ukrainę?
Absolutnie nie. Te pozostałe części Ukrainy ani tego nie rozumieją, ani tego zresztą nie przyjmują, no chyba, że będzie właśnie taka jakaś zmasowana akcja wychowawcza młodych pokoleń. A jeśli będzie, no to będziemy musieli coś z tym zrobić, będziemy musieli się temu przeciwstawiać, będziemy musieli protestować, oczywiście, że tak.
Zna pan stanowisko Wiatrowicza? Szefa ukraińskiego, powiedzmy, odpowiednika IPN-u.
Na pewno, że to są jakieś zagrożenia, ale ja też tutaj współpracuję z polskim IPN-em. Będziemy dążyć do spotkań jakichś, do wyjaśnień.
Ale spotkania były i już wielokrotnie i nic nie daje. Polacy stoją na swoim stanowisku, Ukraińcy na swoim, nie ma nic.
Są to stanowiska dyrekcji, czy tam stanowiska elit. Chodzi o to, że przynajmniej średni szczebel społeczny doszedł do pewnej prawdy.
Prawda jest tylko jedna, ale każda strona inaczej ją interpretuje. Czy Polacy chcą zauważyć, chcą dostrzec, że Ukraińcy przed II wojną światową czuli się narodem zdominowanym i skolonizowanym przez Polskę? Czy chcą dostrzec także ukraińskie ofiary? A czy Ukraińcy chcą zauważyć, że nawet najbardziej błędna polityka II Rzeczpospolitej wobec nich, Ukraińców, nie usprawiedliwia w żadnym przypadku rzezi, mordów cywilnej ludności na masową skalę? Czy jesteśmy w stanie sobie wzajemnie wybaczyć, ale nie zapominając o przeszłości, nie stawiając grubej kreski, tylko wyjaśniając dokładnie naszą wspólną historię? Obawiam się, że w tej chwili nikt nie odpowie na to pytanie. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.